To nawet przyjemnie wędrować z hordeską, w której jest tylko lina, trochę żelaziwa i trochę żarcia. Idziemy. Kajtek fotografuje, Teresa fotografuje, Heniek fotografuje, Czarny się denerwuje. Nie trudno wyczuć. Patrzy na zegarek, patrzy na mnie. Jeszcze nic nie mówi. Ściągamy kurtki puchowe, rozgrzało nas podejście. A poza tym wychodzimy z ocienionej doliny. Lodowiec rozlewa się szeroko, szczeliny coraz większe, każą kluczyć. A może zajrzeć do środka? Czarny wypatrzył. W głąb prowadzi labirynt schodów. Kto je wykuł? Schodzimy do lodowego kraju baśni. Komnaty, stropy podparte kolumnami, przeźroczyste stalaktyty. Promienie słońca zalamują się kolorowo. Trzeba sfilmować. Zamieszkać by w tym pałacu, tylko zimno. Czasem góry milczą, milczy lud. Czasem zdają się przemawiać wierszem. Pamiętam, opowiadał kiedyś staruszek Wilniuk, jaką studnię miał u siebie. Panie, panie, mówił, woda z niej była jak iskra. Nie wymyśliłby poeta takiego porównania. Cieszę się, że tu jestem. A Czarny zaraz wybuchnie. Trójka pozostaje dość daleko w tyle. Pogoda za cudowna, to nie wróży nic dobrego. Dopędzają nas maruderzy. Ktoś powiedział, nie pamiętam już kto, że chyba nic z naszych planów. Ktoś powiedział głośno, co już było oczywiste dla wszystkich. Lodowiec okazał się za długi. Albo wyszliśmy z obozu za późno. Albo wszyscy byli zmęczeni wczorajszym ciężkim dniem. Ale idziemy. Idziemy, żeby z przełęczy między śnieżną górą a szczytem podobnym do Matterhornu wypatrzeć drogi. Może na jutro. Jutro. Myślę, tyle razy jutro było dla mnie pechowe. Przyspieszam tempo marszu. Dojrzewa we mnie jakaś decyzja. Może desperacka, może trochę nierozsądna. Nie wiem jeszcze. Zaciskam zęby nie z bólu, nie z żalu. Ze złości. Mieliśmy na przełęczy dopiero ustalić, kto pójdzie na Matterhorn, kto na sąsiada. Dziewiczy prawdopodobnie szczyt. Myślałem, że pójdę z Czarnym, że pójdziemy na tę bardziej honorną perć. Chciałem razem z Czarnym zrobić tę drogę, może ostatnią w czasie wyprawy. Chciałem tym bardziej, że widziałem w niej jakiś prawdziwie męski finał sporu, który czasem niepotrzebnie dawał o sobie znać. Wydawało mi się, że Czarny również na dzisiejszą drogę zamierzał związać się liną ze mną. Godzina 9. Teraz powinniśmy już osiągnąć przełęcz, żeby realnie myśleć o wejściu na szczyt. A dzieli nas dobrych kilka godzin od przełęczy. Może 3. Do diabła. Na środku lodowca wyrosło kilka kamiennych grzybów. Dochodzę do nich pierwszy, siadam, zrzucam plecak. Pierdyszka. Coś zjemy, mówi Teresa. Otwieramy konserwy, pijemy herbatę z glukowitem. Teresa zrzuca swetr i koszulę, opala się. Wszystkich ogarnia błoga senność. Poderwałem się z kamiennego fotela. Po bokach biel śnieżnych ścian, kaflowanych skalnymi żebrami i cieniem seraków. Szeroka dolina, dwa długie, prawie równoległe grzbiety z postrzępioną granią, brunatne i rude skalne wierzchołki, gdzieniegdzie białe stożki wyższych szczytów. Zamyka dolinę ta najpiękniejsza góra, wielka, ogromniasta, wyrastająca z całej szerokości lodowca. A obrócić głowę musisz od lewej do prawej, by przebiec wzrokiem jej podstawę, łączącą się z przełęczami ze wschodnią i północną granią. Potężna ściana, najbielsza z wszystkich, najpotężniejsza. Przedzielona u góry barierą seraków. Trzeba głowę zadrzeć, by dojrzeć to miejsce, gdzie szczyt łączy się z niebem. Odpływa ze mnie moja złość. Już wiem. Pochylam się nisko, jak w głębokim rytualnym poklonie. Sznuruję mocniej wibramy, wiążę hordeskę. Wyczuwam, że śledzą moje zachowanie 4 pary oczu. Śledzą dyskretnie. Co robimy? Pytam. Późno już, ktoś mówi. Nie daję za wygraną, konkretnie. Tę górę można by zrobić. Ja już wiedziałem, jak ją napocząć, ale nikt nie kwapił się na ochotnika. Rzeczywiście było dość późno. Namawiać nie będę. Cisza. Jaka cisza. Oni chyba wiedzą, co ja powiem. Upłynie jeszcze 5-10 sekund tej wspaniałej górskiej ciszy i powiem. Ktoś zdecydował. Pójdę z tobą. odprężeniem. Odbyłem kiedyś w marmurowych górach Piryszu samotną wspinaczkę na szczyt o egzotycznej nazwie Kaimaczkao. To była moja pierwsza samotna droga. Męczyłem się z jakąś przewieszką, wchodziłem po pętli, dyszałem ciężko w kominie, nieasekurowany ni z góry, ni z dołu. Pot mnie oblewał, może trochę i ze strachu. Wreszcie uśmiechnąłem się do szczytu, kiedy wyżej nie dało się już iść. Ale radość trwała króciutko. Nie było komu podać dłoni, nie było komu powiedzieć dziękuję. Wprawdzie zjawił się towarzysz, ale nie bardzo go lubię. Widmo Brokena. Ujrzałem gdzieś w ścianie mgieł i chmur swój wyolbrzymiony cień obszyty kolorami tęczy. Szybko zbiegłem w dół. To było czwarte, może piąte widmo Brokena, a nie mogę zapamiętać, czy śmierć w górach wróży temu, kto ją widział trzy razy, czy po trzecim jest się bezpiecznym. I wtedy uświadomiłem sobie, jak potrzebny jest w zmaganiach z górami jakiś drugi człowiek. I postanowiłem wtedy, że samotnie wspinać się nie będę. Ale na ciebie, biała śnieżna góro, muszę wejść. Choćbym pazurami i zębami miał się wdrapywać, wejdę na ciebie, stanę na twym wierzchołku i wrócę. Wiem, którędy wejdę i którędy wrócę. Pójdę z tobą, powiedział Heniek. Za 3 godziny powinniśmy być pod nawisem, stamtąd godzina albo dwie na szczyt. Trzeba trawersować z przelęczy, włączył się Czarny. Wiem, uciąłem krótko. Godzina 11. Pośpiesz się, Heniek. Denerwowała mnie teraz każda minuta zwłoki, a Heniek jakby na złość przeżuwał powoli kawał szynki z okruchami pumpernikla, wkładał koszulę, oczywiście na lewą stronę, wiązał plecak artystycznie, jakby brał udział w konkursie na najpiękniejszą kokardę, poprawiał paski raków. Heniek, idziemy, przynaglałem. Odpoczniemy na przelęczy. Już idę. Nalewa sobie herbatę. Znowu poprawia raki. Poszliśmy. I chyba wszystkim zrobiło się lżej na sercu. Teresie i Kajtkowi, że wreszcie nie będą musieli się wspinać. Czarnemu, że idziemy. A jeśli kolatnęła trochę zazdrość, to Czarnego. Heniek już wiele dni po wyprawie, już w kraju, powiedział kiedyś, jak to było z jego decyzją. Przecież nikt nie chciał iść, a pomyślałem, że ktoś powinien. Odczekałem chwilę, powiedziałem mu wtedy, że poszedłbym sam na tę górę, a wcześniej powiedziałem to Hance. Czy wytrzymam, myślałem przy podejściu na przełęcz, czy wytrzymam po tej potwornej, nieprzespanej nocy? Muszę. Szybciej, duże tempo, bez zrywów, rytm nie za szybko. Heniek znowu przepakowuje plecak. Co za hobby. Nie zatrzymuję się, nie czekam na niego, już idzie. Ale odległość między nami nie maleje. To dobrze. To znaczy, że z moją kondycją nie jest tak źle. A może on już spompowany? Może wysiadła jego żelazna krzepa? Lodowiec zaczyna stawać. Obserwuję, jak słońce przesuwa się z uskoku grani na ścianę śnieżnej góry. Liczyłem na to. W cieniu mróz robi swoje, a niebezpiecznie byłoby wchodzić w rozmiękły, lawiniasty śnieg. Trójka pozostawionych na lodowcu zaczyna się krzątać, punkciki maleńkie. Pójdę na przełęcz pod Matterhorn. Do naszej przełęczy broni dostępu wielka szczelina brzeżna. Zaczekaj, woła Heniek, pstryknę cię. A, pstrykaj, szukam obejścia. Jest most, szeroki, masywny, bryką by przejechał. Próbuję wbić czekan, twardo. Idź moim śladem, krzyczę do Henika. Według prowizorycznych obliczeń zaoszczędziliśmy 15 minut przy wejściu na przełęcz. To mogą być cenne minuty, tym bardziej, że zapraszające do spaceru żebro, jak sądziliśmy na lodowcu, okazało się niegościnne, niepokojąco staje dęba. Popatrz, Heniek, pewnie zbyt ulgowo oceniliśmy tę drogę. Puści, nie martw się, puści, tylko kłopoty mogą być z tym cholernym nawisem. Będziemy rąbać tunel? Może. Na wysokości 2/3 ściany przy barierze Seraków broni dostępu do szczytu dach nawisu, skromnie licząc 15 metrów okapu, a z bliska może okazać się więcej. Zmęczony jesteś? Pytam Henika. Nie, to idziemy dalej. Dobrze, ale zaczekaj chwilę. Tak, wiem. Heniek musi przepakować plecak. Idziemy ostrzem śnieżnej grani. Z lewej strony podcięte ściany, rozległy widok na zieloną dolinę rzeki Harhiry, cała panorama głównej grani masywu Turgenu, tarasowato schodzącej ku zachodowi. Dużo jezior i jeziorek, każde o innym kształcie, o innej barwie, wszystkie zielenie od seledynu do malachitu, a gdzieniegdzie brunatna, rudawa, jakby kto rozbełtał wodę z gliną. Niektóre zamarznięte jeziorka świecą lustrem lodowej tafli. Śnieżna grań przewiesza się ku przepaści. Idziemy bardziej w prawo. Spoglądam w dół. Wydaje mi się, że niemal prostopadle pod stopami widzę w zniekształconym skrócie sylwetkę Henka. Ależ to stoi. Dziękuję ci, góro, że nie jesteś łatwa. Że nie jesteś tylko wielką baluchą, choć tak poczciwie z daleka wyglądasz. Zbyszek, słucham ciebie. Może się zwiążemy. Pode mną głuche tąpnięcie. Lodowiec żyje. Wąskie szczeliny zamurowane twardym śniegiem. Nie, teraz lawiny nie powinny schodzić. A przecież prawie szeptem tłumaczę Henkowi. Jeśli koniecznie chcesz, weź młotek w drugą rękę, wbijaj ostrze. Zobaczysz, pewniej ci się pójdzie. Trzeba by rąbać dużą platformę, żeby się związać. Teraz bezpieczniej iść. Szybko, pewnie, odważnie iść do góry. Śnieg dobrze związany. Nie wiem, może pomyślałem, że w razie odpadnięcia, jeśli złączeni bylibyśmy liną, czekałby nas nieuchronny, wspólny zjazd. Szeleści zrzucany spod rąk Iraków śnieżny cukier. Biegnie, turla się ze śpiewem w dół. Jeśli jeszcze raz wspomnie Heniek o linie, postanowiłem, zwiążemy się. Piękna grań jest wspinaczkowo dość jednostajna. Wbijam mocno dziób czekana, młotka, potem kolce raków, czekan, młotek, raki, na przemian, bez końca. Ta monotonia, zautomatyzowane ruchy nie mogą ani na chwilę uśpić uwagi. Znowu tąpnięcie, pomrukuje góra pod naszymi stopami. Żyje. Prawie 2 godziny bez wypoczynku, bez pieredyszki. Miarowo, rytmicznie, czekan, młotek, raki. Chodź, Heniek, wolam. Zobaczysz, jak tu klawo. Włazi prawie na czworakach, na wielką plaśń i schyla głowę, jakby bał się uderzyć o niski pułap. A daszysko nawisu jest dobrych kilka pięter nad nami. Może się nie urwie, zadziera Heniek łeb do góry, pokazując wszystkie zęby w uśmiechu. Tu się zwiążemy, mówię. Zdążyłem już przygotować linę. I co dalej? Nie martw się. Wiem, co dalej. Mądrzejszy jestem o te kilka chwil wcześniejszego wejścia na platformę. Wypatrzyłem trawers, którym można ominąć nawis. Przerąbanie się przez okap byłoby niemożliwe. Heniek asekuruje. Śnieżną ścianką wchodzę na nawis. I w słońce. Chce mi się śpiewać, krzyczeć. A góra zażartowała sobie z nas, jak kameleon. Pologa grań obserwowana z lodowca okazała się najtrudniejszym stojącym ramieniem, które najsprawniej byłoby pokonać za pomocą drabiny. A prostopadła ściana przy barierze Seraków ułożyła się w wygodną ceprostradę na szczyt. Ten odcinek całkowicie bezpieczny, przebywamy z lotną asekuracją. Zygzakiem między nami ciągnie się lina, my idziemy też trochę zygzakiem, pijani wysiłkiem, emocją, radością. A chyba można by powiedzieć jeszcze bardziej patetycznie. Tam najwyżej, tam czubek góry zatrzymuje się, żebyśmy weszli razem i zrobiliśmy to razem. Śmiejemy się do siebie. Zrzucamy łapawicę, mocny uścisk i z odrobiną zażenowania, choć nikt nie widzi, całujemy się z dubeltówki. Heniek zaczyna przepakowywać plecak. Ja wyjmuję radiotelefon, rozsuwam antenę. Wprawdzie do godziny 3 po południu, o której mieliśmy ustalone pierwsze połączenie, brakowało jeszcze 10 minut, ale próbuję wywołać. Halo Jurek, odbiór. Tu Hanka, słyszycie mnie? Kielicho, czarny z Teresą i Kajtkiem powinni być na przełęczy północnej, jakieś 1000 metrów od nas, a Hanka w obozie trzecim, co najmniej 7 kilometrów. Słyszę cię, Hanka, gdzie jesteś? Włączam głośnik bez sakramentalnego odbiór. Cały czas obserwowałam, jak idziecie. Nie, żarty, doskonale widać. Jak wyglądamy? Stawiam chyba niezbyt mądre pytanie. Fajnie, naprawdę widzisz? No widzę, przez lornetkę. Obserwujemy was, ja i Staszki. O, teraz idziesz w prawo. Rzeczywiście, idę w prawo, jeśli patrzeć z obozu. Taki ślepaczek z tej Hanki, a teraz nas widzi. Widzi nas tu, na tym cholernym czubku Wielkiej Góry. Heniek jeszcze coś powiedział, ale bardzo szybko, ze wzruszenia i na pewno nic nie zrozumieli. Hanka ma również łączność z czarnym. Aha, Rozmawiamy 10 minut, pozdrawiają nas. Już zeszli z przełęczy, są na lodowcu. Kiedy wracacie? Ha, kiedy? Trzeba się trochę nacieszyć górą. Wrócimy, jeśli przygotujecie coś bardzo dobrego do żarcia i dużo picia. Heniek ogrzewa pod puchatką swego Rolifleksa. Zrobię stąd całą panoramę. Widać Harhire, widać Matterhorn, widać całą wyspę lodowych baluch po drugiej stronie doliny. A całkiem daleko Altaj. Dla wierzących trzeba dodać, że Altaj odległy jest o 350 kilometrów w linii prostej. Jak tu fajnie. Czasem wierzchołek góry jest tak cholernie ostry, że ledwie zmieszczą się dwa teternickie tyłki i to jest radość stanąć na takiej igle. A nasza śnieżna góra ma czub jak Plac Wolności w Lublinie, może ciut mniejszy. I to jest też olbrzymia radość polazić po takim deptaku w chmurach.